Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, ani będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, ani będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi, wsypią w zanadrza wasz. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Oto słowo Pańskie. Na chwilę zatrzymajmy się przy ostatnim zdaniu dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus mówi: odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. No właśnie, tyle, ile z siebie dajemy, tyle otrzymujemy od innych. Ile dasz z siebie miłości, poświęcenia, ofiary dla drugiego człowieka, dla innych ludzi, tyle w zamian otrzymasz. Ile dasz z siebie Bogu, tyle od Boga otrzymasz. Ile dasz swojego czasu, swojego serca, wierności, na tyle Bóg ci potem odpłaci. Ale czy zawsze potrafimy być dla Boga hojni? Po ludzku przecież to się bardzo opłaca. Mamy życie, ściśle określone w czasie. Nie wiemy, jak długo będziemy żyć. Ale logika podpowiada, że skoro potem czeka nas wieczność, wieczność z Bogiem, to opłaca się teraz tutaj na ziemi trwać przy Bogu, dać Mu z siebie jak najwięcej miłości, serca, uwagi, wiary i potem także innym ludziom. Właśnie po to, żeby wygrać wieczność. A niestety okazuje się, że bardzo często jest zupełnie na odwrót. Wyliczamy Panu Bogu co do sekundy to, ile czasu Mu poświęcamy. Na przykład na modlitwę. Jak najkrótsza. Msza święta też. Najlepiej ta, którą będzie odprawiał ksiądz, który najszybciej odprawia mszę świętą i który mówi krótkie kazania. Żeby jak najszybciej do domu. Żeby jak najmniej dla Pana Boga. A potem dziwimy się, że tak źle w naszym życiu, że się nie układa. No, nie ma się co dziwić. Skoro tak mało z siebie dajemy Panu Bogu, no to czego oczekujemy? Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Przyjechałem tutaj do was, aby was przekonać do tego, że warto dawać z siebie Bogu jak najwięcej. Żeby umieć w cudzysłowie marnować czas na modlitwę, na udział we mszy świętej, bo to jest najlepiej wykorzystany czas tutaj dla człowieka na ziemi. Korzyści z tego płynące możemy doświadczyć natychmiast, jeszcze za naszego życia. Ale jednak to, co zasadnicze, ta właściwa nagroda czeka nas po śmierci, w niebie. Warto o to dbać. Warto dużo się modlić. Warto szanować każdą jedną Eucharystię. Nie bez powodu bodajże święty ojciec Pio mawiał, że tego, czego najbardziej będziemy żałowali po naszej śmierci, w czasie sądu przed Bogiem, to każdej jednej opuszczonej mszy świętej. Bo Bóg pokaże nam, ile zła weszło w nasze życie przez to, że nie ochroniliśmy się przed tym złem, właśnie poprzez udział we mszy świętej, pobożny udział we mszy świętej. Pan Bóg pokaże nam też, ile łask otrzymaliśmy w naszym życiu właśnie dzięki temu, że modliliśmy się. I przyjeżdżam, tak jak mówił ksiądz na początku tej mszy świętej, z regionu, z ziemi, gdzie niestety, bardzo mało ludzi szanuje Eucharystię. To już jest właściwie skromne procenty ludzi, którzy jeszcze praktykują z wiarą, którzy szanują Pana Boga, ten czas, który spędzamy tutaj na Eucharystii. I skutek tego jest taki, że ludzie tam bardzo cierpią, że spotyka ich wiele nieszczęść. Podam kilka przykładów, a wszystkie te przykłady, one dotyczą właściwie ostatnich dwóch dni. Ale to nie jest tylko kwestia, że one się skumulowały w czasie właśnie wczoraj i przedwczoraj, ale to jest właściwie taka moja codzienność od wielu lat. Pierwszy przykład. Otóż zwrócił się do mnie z pytaniem pewien człowiek, mężczyzna, który prowadzi firmę i mówi: proszę księdza, czy możliwe jest to, że zły duch może działać przez niektórych ludzi? Bo odwiedza mnie co jakiś czas pewien człowiek i ilekroć wejdzie, to jak się tak na niego spojrzy, na jego oczy, to ma w sobie coś takiego bardzo dziwnego, tak jakąś złość, zawiść i na co popatrzy, to zaraz mi się to psuje. A więc kiedyś przyjrzał, czegoś pozazdrościł w mojej firmie i to się zepsuło. Innym razem przyszedł, miałem dużo klientów, popatrzył te zazdrośnie i mówi: o, ty to masz dużo klientów. I dosłownie, jak rękę odciął. Ani jednego klienta nie było przez kilka dni. Innym razem przyszedł, kupiłem nową maszynę, popatrzył na tą maszynę i już nawet nic nie mówił. I maszyna się zepsuła. I on mówi: czy to jest możliwe, żeby zły duch działał przez tego człowieka? No odpowiedziałem, że no są tacy ludzie, którzy żyją już tak daleko od Pana Boga, że oddali swoją duszę diabłu i może być tak, że jak zwiążą ze swoim spojrzeniem, słowami jakiś rodzaj przekleństwa, no to zły duch będzie szkodził tym ludziom, na których to przekleństwo będzie rzucone. No, że trzeba się chronić, żeby później to zło nas nie niszczyło, czy nie niszczyło tych naszych prac i dzieł, które podejmujemy. I on mówi: no to dobrze, bo ja się właśnie chronię, bo zamierzam na wszystkim, co jest w mojej firmie, powiesić czerwone wstążeczki, bo on słyszał, że jak się powiesi czerwone wstążeczki, to jest taka ochrona przed urokami. Ja mówię: człowieku, czyś ty zwariował? To ty chcesz gasić pożar benzyną? No to przecież chcesz chronić się przed diabłem metodami diabła, zabobonami. Że to jest grzech. Nie wolno ci tego robić. To ściągniesz na siebie jeszcze większe zło, niż tobie się wydaje. No i on na to: to co ja mam robić? Ja mówię: no prosta sprawa, no jesteś katolikiem, ty nie wiesz, co masz robić. No modlić się, prosić Pana Boga o ochronę. Modlisz się codziennie rano, wieczorem o ochronę dla siebie, dla pracowników, dla całego twojego zakładu pracy. No jakiś tam pacierz odmawiam, ale żebym tak specjalnie się modlił jakąś ochronę, no to nie. No a chodzisz co niedzielę na mszę świętą? No bo przecież to jest nasza największa modlitwa, największa ochrona. Przyjmujesz komunię świętą? No wie ksiądz, ja prowadzę firmę, no nie zawsze mogę być w kościele na mszy świętej. No a chociaż krzyżyk jest tam u ciebie w zakładzie pracy? No właśnie jeszcze nie, no zamierzamy. No nie ma krzyżyka poświęconego, nie ma. Był ksiądz, poświęcił, chociaż no nie, też jeszcze księdza nie był. No to co ciebie ma chronić, człowieku? No to zły uderza w ciebie, w twoją firmę, w ludzi, w sprzęty, jak mu się tylko podoba. Bo nic go nie chroni, nic go nie odpędza, nic ciebie nie chroni. Ani się nie modlisz, ani nie chodzisz na mszę świętą. Już nie pytam, czy jesteś w stanie łaski uświęcającej, czy w grzechach ciężkich, ani nawet poświęconego krzyża. Co ciebie ma chronić? No to tylko Bóg może ciebie uchronić przed złem. I to jest pierwszy przykład. Myślę, że ta rozmowa dała temu człowiekowi bardzo do myślenia. Inny przykład. Otóż też wczoraj zadzwoniła do mnie pewna kobieta, ma problemy ze swoją córką, ma 11 lat i się ta dziewczyna bardzo pogubiła. I ta matka żali się. Ja do niedawna z tą córką chodziłam do kościoła, nigdy nie było z nią problemów, nawet odmawiała ze mną codziennie różańc. I nagle od pewnego czasu, no po prostu ja jej nie poznaję, stała się strasznie agresywna, bardzo przyklina, no nie ma takiej siły, żeby ją do kościoła zaciągnąć, no ja jej nie poznaję. Weszła w jakieś tam magię, że też rzuca jakieś uroki, jest uzależniona w ogóle od telefonu, przesiaduje w internecie i ostatnio niestety pojawiły się próby samobójcze i w związku z tą próbą ostatnią, no to jest teraz w szpitalu. No i też pierwsze moje pytanie, no a modlicie się codziennie za tą córkę o ochronę? No tak, ja się modlę, odmawiam różaniec, schodzę na mszę świętą. No i modli się Pani, chodzi na mszę świętą i nic, gdzie Pan Bóg nie podpowiedział w sumieniu, to, że jeżeli córka nadużywa telefonu, no to trzeba to jakoś ograniczyć, no bo nie wszystkie dzieci sobie z tym radzą. No nic tak w sumieniu się nie pojawiło. No tak, coś mi się tak w sumieniu pojawiło, ale wie ksiądz, no ja nie chciałem, żeby córka czuła się gorsza, że nie ma telefonu, że jej coś zabraniam, no i tak przymykałem na to oko. No właśnie. No a do kościoła chodzić oboje z mężem? No ja chodzę, ale mąż to nie chodzi. A no właśnie, mąż nie chodzi. A to kto ma się modlić o ochronę dla tego dziecka? Tylko pani czy mąż też? No mąż też. No to nie dziwcie się, że diabeł walnął waszą córkę. No to był właśnie ten kanał, ta furtka, przez którą on wszedł w życie waszego dziecka. Za braku ochrony. No to już teraz nie jest kwestia, czy będziecie chodzić co niedzielę na mszę świętą, ale w takiej sytuacji, kiedy wasza córka porywa się na swoje własne zdrowie, życie, to wy powinniście codziennie chodzić na mszę świętą i Boga prosić, żeby uzdrowił, uwolnił wasze dziecko. Ona mówi, no dobrze, dobrze, tylko nie wiem, jak będzie z tym mężem, czy on się przekona do tego, czy nie. Mówię, czy on się przekona do tego, to co ma się wydarzyć tej córce? Co ona ma sobie zrobić? Ona ma naprawdę sobie dobrać życie? Żeby coś go przekonało? Wtedy się przekona? I matka na to, no ale mamy teraz taką terapeutkę. I ona jest taka, dobra terapeutka, to pomoże. Ja mówię, no to życzę powodzenia. Bo wam się wydaje, że ludzkimi sposobami sobie poradzicie. To jest walka duchowa. Tu żaden lekarz nie pomoże, żaden terapeuta. To jest walka między wami a złym duchem. No ale to trzeba zrozumieć, że bez Boga nic człowiek nie jest w stanie uczynić. Tu potrzeba wiary, a nie ludzkich środków. Owszem, czasem one są potrzebne, konieczne, niezbędne. Ale jeżeli się opuści Pana Boga, zaniedba codziennej pokornej prośby, to żadnej pomocy nie będzie. Trzeci przykład. Małżeństwo w bardzo poważnym kryzysie. Już właściwie się rozeszli między sobą. No i też rozmawiam, już nieważne, czy z żoną, czy z mężem. I obie strony to samo mówiły. Nie dogadujemy się, nie kochamy się, rozczarowaliśmy się sobą, ciągle się kłócimy i tak dalej. Cała tam litania wzajemnych oskarżeń. A przecież dosłownie 2 albo 3 lata po ślubie. I oni mówią, że no na początku to się wydawało nam, że będzie zupełnie inaczej. Ale teraz z czasem no wyszła prawda o nas samych. I teraz no nie widzimy dla nas przyszłości. I znowu zadaję to samo pytanie. A powiedzcie, no bo wiadomo, że trudno jest kochać drugiego człowieka, szczególnie jeżeli się już go pozna tak bliżej. No ale czy modliliście się codziennie o to, żebyście się mieli siłę kochać? Oni mówią, no tak na początku coś modliliśmy, ale tak, żeby jakoś specjalnie, no to nie. No i też, no niestety, na mszę świętą, no to tak 2-3 razy do roku, no może tam trochę częściej, jak były takie okazje. Ale 1 000 000 powodów, żeby na tę mszę nie chodzić. I teraz jeszcze to, w cudzysłowie, święte wytłumaczenie, no bo pandemia, no bo to jest narażanie się i tak dalej. Ja mówię, no to macie teraz owoce tego wszystkiego, no bo jeżeli chcecie kochać drugiego człowieka, umieć przebaczać mu, być wyrozumiałym, być cierpliwym, bez Bożej pomocy, no to jest niemożliwe. To trzeba codziennie o to Boga prosić, bo jeżeli nie będziesz prosił, no to wyjdzie niestety ta twoja słabość na zewnątrz. To, co najlepsze możemy dać drugiemu człowiekowi, czyli naszą miłość, no to tylko wtedy, kiedy mieszka w nas Chrystus, kiedy codziennie Go prosimy o tą moc miłości. Ale jeżeli myślimy, że sami z siebie jesteśmy w stanie kochać drugiego i kochać aż do śmierci, no to jesteśmy w wielkim błędzie, bo sami z siebie to możemy dać drugiemu tylko nasze zło, zepsucie albo pustkę. Więc potrzeba tej modlitwy, aby móc być dla drugiego człowieka jak najlepszy. I jeszcze kolejny, czwarty przykład, dość podobny. Znowu rodzina cała. Co prawda są ze sobą, ale tak skłóceni. No po prostu piekło na ziemi. Tam jeden do drugiego nie może się odezwać, żeby nie doszło do jakiejś kłótni, awantury. No i przychodzi kobieta i się skarży, że u niej w domu tak właśnie jest. I znowu okazuje się, że tam praktycznie nikt teraz do kościoła nie chodzi. Ta wymówka właśnie, bo pandemia. A do pracy chodzicie? No chodzimy. A do sklepu chodzicie? No chodzimy. A tam do przyjaciół, znajomych? No też się bibiemy. To akurat do kościoła nie wejdziecie. A no bo przecież dyspensa była. Ja mówię, no była dyspensa, ale tylko jeżeli już, no to dla tych, co naprawdę byli zagrożeni, może jakoś tam przewlekle chorzy czy coś, no poza tym ta dyspensa się skończyła, no to trzeba było chodzić, a wy jesteście młodzi jeszcze, wy, wasze dzieci. No ale jak oglądaliśmy sobie w telewizji, no to przecież to wystarczyło. No to macie owoce tego, po owocach ich poznacie, mówi Pismo Święte. Jakie były owoce tej waszej modlitwy? No nie da się też przyjąć Komunii Świętej przez ekran. Tu chodzi o sakramenty. Zrozumieć, co to znaczy spotkanie z Chrystusem. No i niektórzy mówią, no ksiądz tak zachęca do tej mszy świętej, ale no niech ksiądz zrozumie, że no to nie jest tak łatwo, no przez tą godzinę skupić się na mszy świętej. No to się przychodzi, te myśli gdzieś tak uciekają i to naprawdę jest bardzo trudne. I tę sprawę to mi wytłumaczył jeden mężczyzna, który nawrócił się jakiś czas temu, taką dostał Bożą łaskę. No i mówi, że po tym nawróceniu, po tym jak on to mówi, że spotkał prawdziwego Pana Jezusa, to się wszystko zmieniło w jego życiu. I modlitwa, i uczestnictwo we mszy świętej, wszystko. I tak powiedział, że jak kiedyś się modliłem, klękałem do modlitwy, to ja nie byłem w stanie się modlić dłużej niż minut. Naprawdę, znak krzyża, Ojcze nasz i do widzenia. On mówi, ja nie umiem więcej się modlić. Niech się księża modlą, siostry zakonne. Ja nie umiem. Jak trzeba było iść do kościoła, no to naprawdę jak go ktoś przymusił. On mówił, no to jest to samo. No wchodzę i zasypiam albo myślę o czymś innym. No niech się ten teatrzyk skończy, bo naprawdę ja się tutaj męczę. I mówił, że właśnie jak się nawrócił, to się to wszystko zmieniło. Mówi, że teraz jak wchodzi do kościoła, to od razu ma łzy w oczach. Jak patrzy na ołtarz, patrzy na krzyż, on mówi, przecież to jest Pan Jezus. On tu na mnie czeka, On mnie kocha, On jest gotowy, żeby mi pomagać, dać mi wszystkie łaski. Ja widzę, jak On tutaj czeka na mnie, z miłością mnie przyjmuje. Bo ja tak w ogóle wcześniej nie myślałem. Jak ja wchodziłem do kościoła, to ja tego w ogóle Jezusa nie widziałem. No teraz Go widzę. Ale naprawdę ja się musiałem nawrócić, wyspowiadać z całego mojego życia, I zrozumieć przede wszystkim, że w naszej wierze chodzi o Boga, że jeżeli ja idę do kościoła, to ze względu na Boga. I wtedy nie jest dla mnie ważne, czy odprawia ten ksiądz, czy inny ksiądz. Czy msza będzie długa, czy będzie krótka. Czy kazanie będzie zajmujące, czy ono będzie nudne. Czy obok mnie siądzie jakiś śmierdzący stary facet, czy jakaś gruba baba, czy ktoś inny, czy jakaś młoda, atrakcyjna kobieta. To już dla mnie w ogóle się nie liczy. Bo ja przychodzę dla Pana Jezusa. Mi nikt wtedy nie przeszkadza w kościele. Ja mogę tutaj siedzieć godzinę, dwie i mi to nie przeszkadza, bo ja tu przychodzę dla Jezusa. On tu jest. I on mówił, że Panie Jezu, jak to jest, że jak kiedyś zupełnie Ciebie nie widziałem w tym kościele, że jak się modliłem, to zaraz były rozproszenia. I mówi, usłyszałem taki głos w sercu. Bo widzisz, bo kiedyś jak się modliłeś, to myślałeś tylko o sobie. A nawet przez chwilę nie pomyślałeś o mnie. A teraz jak zacząłeś myśleć o mnie, tak mu powiedział Bóg, to teraz zupełnie inaczej się modlisz. I on mówi, rzeczywiście tak jest. Teraz jak się modli, to myśli o Bogu. O Bogu. Jest tam jakaś relacja. Bo Go kocha. To już nie jest jakiś abstrakt. To jest osoba. No a wcześniej to, jak tylko klękał do modlitwy, jak przychodził do kościoła, to zaraz w myślach, co ma zrobić, co się dzieje w domu, a jaki film chce obejrzeć i tak dalej, co musi sobie kupić i tak dalej. Więc zupełnie wszystko się zmieniło. No i też Pan Bóg mu powiedział, że ma się modlić do Ducha Świętego przed każdą mszą świętą. A więc przychodzi wcześniej. I w ogóle przed każdą modlitwą mówi, że szczególnie jak odmawia różaniec, czy właśnie przed mszą świętą, modli się o pomoc do Ducha Świętego. Swoimi słowami. Duchu Święty, Ty wiesz, jak jestem słaby i ułomny. Ja nie jestem w stanie się skupić dłużej niż 5 minut. Proszę, pomóż mi w mojej modlitwie. Niech moja modlitwa pomaga, podoba się Bogu. Abym przez tą moją modlitwę pokazał Bogu, jak bardzo Go kocham, jak mi bardzo na Nim zależy. Taka krótka modlitwa swoimi słowami do Ducha Świętego pomoc i mówi, każda modlitwa, każda msza święta jest inna. To nie znaczy, że nie ma rozproszeń, bo one są, bo ta duchowa walka będzie trwała tak długo, jak żyjemy. Ale zupełnie jest inna jakość tej modlitwy. I przede wszystkim, znowu ten sam cytat, po owocach ich poznacie. On się zmienia. Wcześniej jak się modlił, wcześniej jak chodził do kościoła, był cały czas takim samym człowiekiem, wrednym, nieprzyjemnym, agresywnym do ludzi. Człowiekiem, który słynął z tego, że potrafił wypowiedzieć więcej wulgaryzmów niż normalnych słów. Człowiekiem, od którego wszyscy trzymali się z daleka. A teraz zupełnie inny człowiek. Do rany przyłóż. Okazał się cierpliwy. Potrafi słuchać innych ludzi. Potrafi powiedzieć przepraszam, co wcześniej było w ogóle nie do pomyślenia. Tak zmienił się, bo zaczął mieszkać w nim Pan Jezus. Bo zaczął jednoczyć się z Panem Jezusem przez tą modlitwę, przez Komunię Świętą. Zupełnie inny człowiek. A więc miarą tego, czy potrafimy się modlić, czy z tej mszy świętej coś wynosimy, jest to, jak ta Eucharystia owocuje w naszym życiu. No ale znowu ktoś powie, że proszę księdza, no ale dobrze, no to ja chodzę na mszę świętą, nawet co niedzielę, czasami częściej i ciągle mam wrażenie, że nic się w moim życiu nie zmienia. Ja Boga proszę o coś, a On jakby nie słyszał, jakby był głuchy. No to o co chodzi z tą Eucharystią? I tutaj znowu musimy sobie jedną rzecz ustawić, że to nie jest tak, że jak przyjdziemy na mszę świętą, to jak do złotej rybki. 3 życzenia i ma się spełnić. Bo jak się nie spełni, no to wtedy Boga nie ma. tak wielu ludzi funkcjonuje. O coś Boga prosi, ale jak nie dostaną, no to wtedy Pana Boga nie ma. Albo obrażają się na Niego śmiertelnie. Bóg jest. Bóg słyszy. Tylko warunek jest taki, że trzeba wiedzieć, że Bóg wysłuchuje naszych modlitw w najlepszy możliwy dla nas sposób. W najlepszy możliwy dla nas sposób. Czyli nie tak, jak my chcemy. Bóg widzi nasze życie od początku do końca i wie, w którym momencie spełnić tę prośbę, która jest dla nas ważna, konieczna. To tak jak pewien młody człowiek, mężczyzna modlił się o dobrą żonę dla siebie i lata upływały i on nie mógł sobie znaleźć właściwej żony, kobiety. I w pewnym momencie zrozumiał, że on modlił się o dobrą żonę dla siebie, ale nigdy nie modlił się o to, żeby on był dobrym mężem. I jak mu jakiś kapłan na spowiedzi to uświadomił, że ty zacznij, zmień tą intencję, módl się, żebyś ty się stawał coraz lepszym mężczyzną, żebyś był kiedyś dobrym mężem, to w niedługim czasie spotkał właściwą kobietę. On nagle zobaczył, że on ma mnóstwo wad, których nigdy nie przepracował. On modli się o dobrą żonę, ale nic sam w sobie nie robi, żeby był coraz lepszym człowiekiem, żeby walczył ze swoimi wadami. I on uświadomił sobie, że gdyby ta kobieta się pojawiła wtedy, kiedy on o nią prosił, to on by ją zniszczył bardzo szybko, bo był taki niepoukładany, nieuporządkowany. Zmienił intencję, zaczął się modlić. Pan Bóg pokazywał mu jego wady. On nad tymi wadami zaczął pracować i wtedy się pojawiła właściwa kobieta. Tak to funkcjonuje. A więc Bóg wysłuchuje naszych modlitw, ale w sobie właściwy sposób. I trzeba wiedzieć, że jeżeli się modlimy o coś dla nas ważnego, to nie znaczy, że z automatu na przykład modlimy się o zdrowie, że to zdrowie będzie i tak dalej. No czasami może właśnie być ta choroba, doświadczenie choroby. Ja też pamiętam jako dziecko, że się modliłem o zdrowie dla moich rodziców, którzy wtedy bardzo chorowali, szczególnie mama, bo była na wózku inwalidzkim i ciągle była chora i było coraz gorzej. Ale wiem, że Pan Bóg posłużył się jej cierpieniem dla wielkich spraw, które się działy, czy to w mojej rodzinie, czy w innych sprawach, które Bóg przewidział jako dobre. A więc Bóg przez naszą modlitwę co robi? Pokazuje nam, że jest jakiś nadprzyrodzony sens tego, co się dzieje w naszym życiu. Czy to jest cierpienie, czy choroba, czy cokolwiek innego. Że potrafimy inaczej na to wszystko spojrzeć. Daje nam siły do dźwigania codziennego krzyża. On od razu tego krzyża nie odbiera. Ale pokazuje, że ten krzyż ma sens i uczy nas go dźwigać. Uczy nas żyć z tym trudnym człowiekiem, który jest obok nas, o którego zbawienie, przemianę się modlimy. Uczy nas, jak być cierpliwym, jak wybaczać, jak przyjmować to, co jest złe ze strony tego człowieka z miłością, być świadkiem Jezusa Chrystusa, tak właśnie świadczyć, jak świadczył Chrystus. I to jest wszystko bardzo ważne, abyśmy stawali się tacy jak Bóg, jak Chrystus. Czyli potrafili przebaczać, potrafili kochać. Teraz w Polsce jest bardzo popularny święty Szarbel. Może niektórzy z was się modlili do niego, albo tak zwane oleje świętego Szarbela stosowali. I warto sobie przypomnieć coś, o czym on często powtarzał, że nie da się zwyciężyć złego ducha, ani nie da się przeprowadzić żadnej walki duchowej, jeśli człowiek nie upadnie na kolana. Jeśli człowiek nie upadnie na kolana. Dzisiaj wielu chciałoby pokonać zło, które jest obecne w ich życiu, w ich rodzinie, ale bez modlitw, ludzkimi środkami. I oczywiście nic im te ludzkie metody, środki nie pomogą. Dzisiaj wszyscy musimy upaść na kolana przed Bogiem. Widzimy, co się dzieje w naszych rodzinach, domach, w Polsce, w ojczyźnie, na świecie. I to, co się dzieje, no nie daje nam wiele powodów do optymizmu. Ale żeby nie stracić nadziei, nie stracić wiary, miłości do drugiego człowieka, musimy się modlić. Musimy się bardzo dużo modlić i przede wszystkim szanować tę największą modlitwę, jaką jest Eucharystia, msza święta. Jeżeli tego nie będziemy szanować, koniec, po nas. Sami sobie stworzymy piekło na ziemi. Przekonamy się, że to, co zapowiadał Pan Jezus przez wielu świętych, mistyków, proroków, o czym mówiła Matka Boża w licznych objawieniach, że te czasy końca świata, no bo to jakoś wszyscy doświadczamy, to będą dla ludzi czasem wielkiego ucisku. Tak jak jest napisane na kartach Pisma Świętego, że kobiety będą płakać, że w takich trudnych czasach przychodzi im rodzić i wychowywać dzieci. Mężczyźni będą wołać do Boga o pomoc, o siłę, żeby móc dźwignąć ten wielki ucisk, którego będą doświadczać. Że to my już powoli zaczynamy doświadczać choćby te ostatnie 2 lata, przecież to jest dopiero początek, że musimy szukać nadprzyrodzonej siły, żeby nie odejść od Pana Boga, nie zbuntować się przeciwko Panu Bogu, nie złorzeczyć Bogu, że Boże, jak Ty to wszystko mogłeś na nas dopuścić. Gdzie Ty jesteś, Boże? Milczysz, nic nie robisz. To jest właśnie to, co widzę, że ludzie, którzy teraz właśnie w tym doświadczeniu dużo się modlili, chodzili na Eucharystię, przyjmowali Komunię Świętą, to nie to, że wszyscy zachowali zdrowie, bo niektórzy z nich zachorowali, ale czego nie stracili? Oni byli zdrowi duchowo cały czas, nie stracili właśnie wiary, ani nadziei, ani miłości. Cały czas wierzyli w Pana Boga. A jak ja patrzę teraz choćby na moją parafię, czy na wiele innych parafii dookoła, tam gdzie ja jestem, no to okazało się, że po pandemii wróciła zaledwie 1/7 ludzi do kościołów. 1/7 ludzi. To tyle wcześniej nie chodziło do kościoła, a teraz tylko tyle wróciło. Ja podejrzewam, że oni mogą nie wrócić, może jeszcze pojedyncze osoby. Stracili wiarę, stracili nadzieję. I tak się rozmawia z ludźmi. To jest w nich tyle strachu. Myślą o tej przyszłości i naprawdę kilka minut takiej rozmowy to jest człowiek wyczerpany, wykończony. Ja mówię, człowieku, już nie bądź takim czarnowidzącym, no bo nie można tak. No to się człowiek wykończy siebie i innych ludzi. Gdzie jest ta twoja nadzieja, chrześcijańska nadzieja? A on mówi, a to księdzu łatwo tak mówić, no księdzu łatwo mówić. No to nie jest to, czy mi łatwo mówić, czy nie łatwo mówić. To jest to, czy masz nadzieję, czy otrzymałeś to od Pana Boga. Zachować w sobie miłość. Jacy ludzie są wredni dzisiaj dla siebie. Jacy są agresywni. Myślę, wszyscy tego doświadczamy i widzimy. Jak jeszcze do niedawna ci, którzy dla siebie byli przyjaźni, to teraz by się pozabijali. Bo ten maseczki nie nosi, bo ten zaszczepiony, bo ten niezaszczepiony, czy tak dalej. No. To jest zło, jakie się stało na naszych oczach w kilkanaście miesięcy. Bo zabrakło daru miłości, bo się ludzie o to nie modlili. I Pan Bóg mówi, żeby przetrwać te czasy, które teraz są, czas ostateczny, trzeba dużo się modlić. Bo diabeł dzisiaj walczy o każdą duszę. O każdą duszę, bo wie, że jego czas też się kończy. I nie będzie tak, że można być sobie dzisiaj takim letnim katolikiem. Że mogę powiedzieć, no przecież chodzę do kościoła, no modlę się, ale z drugiej strony wchodzić w jakiś rodzaj zła. Na przykład sobie czasami odpuścić mszę świętą, czy być w jakichś nałogach i tak dalej. Nie da się tak być. Albo będziesz się zbliżał jeszcze bardziej do Pana Boga, albo niestety diabeł ciebie ustrzeli. I koniec po tobie. Trzeba patrzeć na swoje życie w perspektywie wieczności. Że czeka nas po śmierci wieczność albo z Bogiem, albo z szatanem w piekle. I to my teraz, dzisiaj podejmujemy tę decyzję, co się z nami będzie działo po śmierci. Przychodząc tutaj na mszę świętą, podejmujemy decyzję. Chcemy być przy Bogu. Chcemy być kiedyś w niebie. Ale sama obecność nie wystarczy. To musi być jeszcze nasza wiara. Nasze serce musi być na ołtarzu. Niestety właśnie dzisiaj wielu ludzi rezygnuje z Eucharystii i diabeł ich zwycięża na 2 sposoby. Ponieważ właśnie rodzi w nich zwątpienie, że tu rzeczywiście obecny jest Bóg. I druga rzecz to jest lenistwo. I z tych 2 powodów coraz mniej ludzi dzisiaj jest w Kościele. Utrata wiary w obecność Boga na Eucharystii, Jego działanie w naszym życiu i lenistwo. I dlatego potem też przegrywamy w tej duchowej walce. Sami nawet nie wiemy, kiedy przechodzimy na tą stronę działania złego ducha. A więc potrzeba dzisiaj wielkiej modlitwy o wiarę, o to, żebyśmy pokonali nasze lenistwo i powrotu do sakramentów. Przede wszystkim spowiedź święta, msza święta. To są 2 pierwsze i te najlepsze sposoby przeciwdziałania praktycznie większości naszych problemów duchowych. To jest właśnie to, co często mówię tym ludziom, którzy się do mnie zwracają z różnymi problemami. Wróć do Eucharystii. Wróć do comiesięcznej spowiedzi świętej. Zobaczysz, jak się zmieni twoje życie. Zacznij się modlić, szczególnie na różańcu. Nie bez powodu Matka Boża daje nam różaniec jako konkretną broń duchową. Jeżeli te 3 sprawy zapewnisz w swoim życiu, a w niektórych jeszcze trudniejszych przypadkach można powiedzieć Pismo Święte i post, no to jesteś nie do ruszenia. Jesteś nie do ruszenia. Diabeł nie ma się jak do ciebie dostać. A więc potrzeba, byśmy dzisiaj, tak jak powiedziałem, i byli obecni w Kościele, i w wierze, i w miłości do Pana Boga, i wtedy przekonamy się, że jesteśmy w stanie przetrwać nawet najtrudniejsze doświadczenia i przede wszystkim być świadkami dla innych ludzi, bo to jest jedyna droga, aby jeszcze spróbować zawalczyć o duszę tych, którzy dzisiaj zwątpili w Pana Boga, od Kościoła odeszli. To jest też to, o czym często słyszę w tych stronach, gdzie pracuję. Proszę księdza, jak ja mam wrócić do Kościoła, skoro mnie ci katolicy nie przekonują? Ani nie ma w nich nadziei, ani nie ma miłości, ani nie ma w nich wiary. Kłócą się i oszukują jak wszyscy inni. Nie, my nie mamy być jak wszyscy inni. My mamy się odróżnić. Mamy być światłem w ciemnościach. Aby tak było, abyśmy potrafili być prawdziwymi chrześcijanami, których rozpoznaje się po wzajemnej życzliwości, miłości, przebaczeniu, miłości przede wszystkim do Boga, potrzebujemy Jego pomocy. A więc szanujmy Eucharystię, szanujmy msze święte i kto tylko może, niech się modli o taką łaskę dla siebie, tej wielkiej pobożności, już nie tylko by co niedzielę pilnować tej Eucharystii, ale nawet i częściej, jak ktoś tylko czuję, że taki dar od Pana Boga otrzyma to nawet i codziennie, bo tej modlitwy potrzeba. I wynagradzać Panu Jezusowi swoją obecnością w Kościele za tych, których w Kościele nie ma. Takie przypadki znam. Jedna taka pani z mojej parafii mówi, ja przychodzę codziennie na mszę, bo w niedzielę to jestem za siebie, ale w pozostałe dni tygodnia to za tych z mojej rodziny, którzy do Kościoła nie chodzą. Jeszcze inna mówi, że msza święta codzienna uzdrowiła moją rodzinę. Uzdrowiła moją rodzinę. Ona mówi, że zaczęła się od tego, że zaczęła przyjmować każdego dnia komunię świętą w intencji poszczególnych osób z rodziny, a później, szczególnie za swoich rodziców, którzy odeszli od Boga, tyle ile lat mają życia, tyle dni będę przyjmowała komunię świętą w ich intencji. Mówi, na moich oczach zaczęli się przemieniać. Najpierw zaczęło się od ojca, potem teraz to trwa za swoją matkę. Tyle, ile lat mieli życia, tyle razy przyjmę komunię świętą w ich intencji. I jeszcze chcę to samo czynić za innych, ze swojej rodziny. I mówi, tam się wszystko zmienia. Oczywiście diabeł ją atakuje, zniechęca, ale ona wie, że to właśnie jest to, do czego została powołana. Pan Bóg pokazuje jej moc, jeżeli się wierzy, jeżeli się wie, co się dzieje na Eucharystii, że tam jest prawdziwa Boża moc i moc miłości. I szatan bardzo boi się tych, którzy z wiarą przychodzą na mszę świętą. Nic nie może im zrobić, a oni za to mogą mu szkodzić. Szatan bardzo boi się Eucharystii i robi wszystko, żeby Eucharystii nie było, bo wie, że każda msza święta odbiera mu władzę na ziemi, nad poszczególnymi ludźmi, że przez Eucharystię otrzymujemy Chrystusa, otrzymujemy Jego moc, Jego miłość. Ale też szatan bardzo interesuje się tymi, którzy lekceważą Eucharystię, którzy przychodzą bez wiary. Oni są w centrum zainteresowania złego ducha i on zrobi wszystko, żeby odciągnąć człowieka od mszy. Jeżeli to się uda, to już jest tylko droga w dół. Prośmy Pana Boga przez wstawieństwo Matki Bożej, ten szacunek do Eucharystii. Prośmy o to, żebyśmy potrafili doceniać to, że te kościoły są otwarte w Polsce, że jeszcze są kapłani. To jest to, co często słyszę od Polaków mieszkających za granicą. Proszę księdza, my patrzymy na te transmisje. Tam puste kościoły. Dlaczego? Przecież wy macie kościoły otwarte. U nas na Zachodzie to zaraz jak się zaczęła pandemia, to zamknęli kościoły i w ogóle nie mogliśmy uczestniczyć. A wy możecie? Czemu z tego Polacy nie korzystają? Co się z wami Polacy dzieje? A więc trzeba się modlić o to, żebyśmy potrafili doceniać to, że te kościoły jeszcze są otwarte, że Pan Jezus chce nas ratować, ale jak długo ten czas potrwa? To zależy od nas, czy będziemy szanowali ten dar, i czy będziemy potrafili wynagradzać Panu Jezusowi za tych, którzy tej Eucharystii nie szanują. Amen.